Podcast Polskiego Radia.
Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
Patrzę, pakują manele rano, szósta. Ja mówię, co robicie? Przecież wyjazd jest dopiero jutro. On mówi, my wyjeżdżamy do Niemiec i do Ameryki. Ja mówię, co się dzieje? On mówi, co nie wiesz?
Doktor Bix poinformował, że w wyniku przeprowadzonych w Moskwie rozmów radzieccy specjaliści udadzą się do Wiednia, by przeanalizować skutki czarnobylskiej awarii.
Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektrowni, wrócę niebawem.
Operatorzy byli wywożeni do szpitala w Prypiaci, słaniali się, wymiotowali, ta choroba popromienna, ta. Ale oni mieli tylko dozymetry o zakresie do 3,6 rentgena. Taki poziom był tajemnicy.
Władze Ukrainy podały, że w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji zmarło ponad 125 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo choruje.
Nad północno-wschodnim obszarem Polski przesunął się radioaktywny obłok. Kierownictwo partii rządu z całą powagą.
Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Czy jedna noc może zmienić losy setek tysięcy ludzi? Po 26 kwietnia 1986 roku wiemy, że może. Największa w historii ludzkości katastrofa. Wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Dziś w Ukrainie. Wtedy na terenie Związku Radzieckiego. Co dokładnie wydarzyło się tej nocy? Dlaczego z pozoru niewinny eksperyment zakończył się dramatem i niewyobrażalną wcześniej tragedią? Co poszło nie tak? Czemu wybuch, a później jego prawdziwe skutki ukrywano przed ludźmi? Także w Polsce. Ile tak naprawdę było ofiar? Ponad 200 tysięcy, czy może tylko kilkadziesiąt? Dlaczego nawet teraz, po 40 latach, wielu bohaterów tych wydarzeń nadal boi się mówić? Czemu i co skrywają? Czarnobyl. Chcę opowiedzieć Wam tę historię. Zapraszam. Zaczynam. Wyobraźcie sobie pogodny wiosenny poranek w poniedziałek 28 kwietnia. Ponad dwie doby po katastrofie. Ale pozornie wszystko dzieje się po staremu. Tak samo jak każdego dnia. Bo w Polsce oficjalnie jeszcze nikt o niczym nie wie.
Przyszedłem 28 kwietnia do pracy.
Profesor Zbigniew Jaworowski.
Asystentka powiedziała mi, radioaktywność w Mikołajkach jest 550 tysięcy razy wyższa niż była poprzedniego dnia. To był wstrząs, dlatego że nie mieliśmy żadnej innej informacji niż to, co do nas dopływało z naszej sieci monitoringu. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa.
tysięcy razy. Wyobrażacie to sobie? Nagranie zachowało się w archiwum Polskiego Radia, a profesor Zbigniew Jaworowski był wtedy pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie. Historię tego poranka po raz pierwszy opowiedział w radiu dopiero po wielu latach. Czy to znaczy, że wcześniej przez kilkadziesiąt godzin nikt nic w Polsce nie wiedział? Czy można przegapić wybuch w elektrowni jądrowej? Było inaczej. Niedziela, 27 kwietnia rano, 24 godziny wcześniej. Stacja pomiarowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Mikołajkach, na Mazurach.
Pan Leszczyński, który wtedy był szefem pracowni radioaktywności, przyszedł do pracy normalnie, regularnie, włączył wszystkie maszyny i okazało się, że to wszystko powariowało. Ja przyszedłem o 8:00 i jako szef miałem ten przywilej, że mogłem przyjść później. Przyszedłem o 8:00, zobaczyliśmy, co się dzieje. No i pierwsza nasza reakcja to była taka, że coś się popsuło. Czasami się to zdarzało, no więc trzeba było wymienić moduły w maszynach tych do pomiaru próbek powietrza. Wymieniliśmy to, pan Staszek to wymienił i się okazało, że w dalszym ciągu to wszystko wariuje. Coś się zadziało. No i teraz było pytanie, co i gdzie. Jakie będą tego konsekwencje? Nie mieliśmy na początku zielonego pojęcia, bardziej myśleliśmy o tym, o jakimś reaktorze, może gdzieś jakiejś elektrowni, ale nawet nie myśleliśmy o Związku Radzieckim, o Czarnobylu w ogóle. Początkowo nawet tak najbliżej tutaj praktycznie to było do elektrowni w Ignalinie na Litwie. Ale z kolei jak zobaczyliśmy, skąd wieje wiatr, skąd spływają masy powietrza, to się okazało, że jest to bardzo mało prawdopodobne. No i zaczęliśmy się zastanawiać, że wyciągnęliśmy mapy, zaczęliśmy to analizować, patrzyliśmy na rozkłady ciśnienia tutaj nad Polską, nad Europą Wschodnią, no i właściwie po południu doszliśmy do wniosku, że to może być Czarnobyl. Natomiast nie mieliśmy żadnej informacji ani z Instytutu Meteorologii wówczas, ani z Centralnego Laboratorium Osłony Radiologicznej, co się zadziało i gdzie.
Tak opowiada dziś o tym Jacek Maliszewski. Z dokumentów wynika, że raport wysłali do Warszawy dopiero wieczorem i nie było tam mowy o Czarnobylu, tylko o olbrzymim przekroczeniu norm promieniowania, nigdy wcześniej, nigdzie w Polsce nie notowanym. Raport został wysłany, ale nikt, przynajmniej od razu, nie zwrócił na niego uwagi. Czy wiecie dlaczego?
27 kwietnia rządy pomiarowe w Mikołajkach, to była jedna ze stacji pomiarów skażeń promieniotwórczych, wykrywa podwyższony poziom promieniowania powietrza. W Mikołajkach w takim szczytowym momencie wynosił on 570 becquereli na metr sześcienny i w godzinie 21 operator tej stacji wysyła tą informację do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które było takim mózgiem tego systemu monitoringu skażeń promieniotwórczych. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w nocy z 27 na 28 kwietnia nikt tej informacji w Warszawie nie odczytał. Był to efekt tego, że nikt nie dyżurował wtedy przy teleksie. Przyszedł do pracy rano w poniedziałek 28 o 8 i wtedy odczytał tą informację z Mikołajek. Są różne jakby tutaj wersje tych wydarzeń, znamy je tylko z relacji. Ta wydaje się najbardziej prawdopodobna.
Tak wyjaśnia to dr Kamil Dworaczek, autor książki o konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. Podobnie jak w Polsce, również w Związku Radzieckim ludzie o niczym nie wiedzieli. Choć ci, którzy byli najbliżej, mieszkańcy Prypeci, już w nocy z piątku na sobotę zorientowali się, że coś się dzieje, bo łuny pożaru na horyzoncie nie dało się przecież ukryć.
Mieszkaliśmy w budynku straży pożarnej, gdzie służył, na pierwszym piętrze, z trzema młodymi rodzinami, dla wszystkich jedna kuchnia. A niżej na parterze stały samochody, piękne samochody strażackie, to była jego służba. Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektrowni, wrócę niebawem. Wybuchu nie widziałam, tylko płomienie. Świeciło się wszystko, całe niebo. Straszliwy żar, to beton gorzał. Dach zalany był betonem, chodzili, wspominał potem, jak po smole. Zbijali płomienie, strącali palący się grafit nogami. Wyjechali bez brezentowych uniformów w koszulach, jak do zwyczajnego pożaru.
Tak wspominała Ludmiła Ignatienko, żona zmarłego później strażaka Wasilija. Jej historię spisała białoruska pisarka Swietłana Aleksijewicz. Ale my wróćmy do Warszawy. Jest poniedziałek, 28 kwietnia. Ci, którzy już wiedzą o promieniowaniu oraz o jego skutkach, zaczynają się bać. Problem w tym, że nie każdy ma odwagę, by działać.
Po pierwsze przyszła informacja z Mikołajek, a po drugie już w samej Warszawie, w samym otoczeniu CELOR-u, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, jest obecne już skażone powietrze. Więc wtedy można powiedzieć, że specjaliści rano 28 kwietnia dowiadują się o tym, że jest coś nie tak. Zaczynają oczywiście mierzyć promieniowanie w całej Polsce. No i Jaworowski wtedy próbuje najpierw skontaktować się ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi, później z szefowstwem Państwowej Agencji Atomistyki. No ale te próby są nieskuteczne, więc on w takiej determinacji próbuje wykorzystać kanały prywatne. Jego żona znała się z profesorem Zdzisławem Kaczmarkiem z Polskiej Akademii Nauk, który znał z kolei premiera Zbigniewa Messnera, profesora, też naukowca. Jaworowski wtedy nie wiedział, czy ta informacja została do Messnera przekazana, czy nie. Messner zbagatelizował tą informację, znaczy uważał, że doszło do jakiejś próby jądrowej w Związku Sowieckim, nakazał dalsze pomiary, ale nie postawił kraju władz w tryb alarmowy wtedy jeszcze, czyli po południu czy wieczorem 28 kwietnia. Natomiast ta informacja, głównie dzięki działaniom już później wiceprezesa Andrzeja Rodowicza, wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki, który rzeczywiście był taką osobą, która serio potraktowała tą sytuację, i on skontaktował się między innymi z ministrem ochrony środowiska, no i różnymi kanałami wtedy ta informacja rozchodzi się wśród najwyższych przedstawicieli polskich władz. Rodowicz zadzwonił też między innymi do Jerzego Urbana, ówczesnego rzecznika rządu, prosząc go o sporządzenie komunikatu dla społeczeństwa. No Urban zaczął pisać ten komunikat, ale tak naprawdę nie bardzo wiedział, co w nim zawrzeć, no bo też no, nie miał informacji, co się tak naprawdę dzieje. I z inicjatywy Urbana doszło do nocnego spotkania w Komitecie Centralnym, gdzie zjechali sekretarze Komitetu Centralnego, ministrowie, był tam Jaworowski, czyli specjaliści, wicepremier Zbigniew Szałajda, a około 6 rano przyjechał też generał Wojciech Jaruzelski.
By dowiedzieć się coś więcej, polskie władze dzwonią do naszych ambasad w Moskwie i w Kijowie, lecz tam nad ranem nikt nie odbiera telefonu. Woźniak, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyprasza wszystkich z gabinetu i próbuje dzwonić do swojego odpowiednika w Moskwie. Po 10 minutach wychodzi wyraźnie poruszony i mówi: on mi powiedział, że nic nie wie. Wtedy nasz wicepremier Szałajda dzwoni do premiera Ryszkowa w Rosji, wykorzystuje w tym celu tajną, bezpośrednią linię. Ryszkow odbiera, jest jeszcze w prywatnej willi i mówi, że coś wie, ale tylko tyle, że ileś godzin temu coś się stało w Czarnobylu. Warszawa już rozumie, że coś trzeba pilnie zrobić, tylko nie ma pomysłu, co. Tymczasem alarm podnoszą kolejno Szwedzi i Niemcy. Zachodnie media też nie milczą. Profesor Jerzy Mietelski, Instytut Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk. Kraków.
Było tak, że było Radio Wolna Europa. Dowiedziałem się z Radia Wolna Europa, który byłem, bym powiedział, namiętnym słuchaczem. Tego, że Szwedzi zauważyli, tam zdjęcia satelitarne pokazują pożar i tak dalej, i tak dalej. No całą masę informacji tego typu. Ludzie w Instytucie Fizyki Jądrowej udało się uchwycić, też oczywiście źródłem wiedzy była Wolna Europa, ale zadziałali bardzo rozsądnie, dlatego że uruchomiono całodobowy pomiar, taka oddolna obywatelska postawa. Były spektrometry promieniowania gamma, to była bardzo nowoczesna aparatura na ówczesne czasy. Całodobowy dyżur polegający na tym, że pobierano co godzinę filtry powietrza i analizowano, co jest na tych filtrach. Ta pierwsza chmura, prawda, gdzie osiągnęła całkowita aktywność beta prawie 300 becquereli w metrze sześciennym powietrza. Potem był spadek, potem był jeszcze taka druga fala, doleciała do nas po zatoczeniu takiego łuku nad Bałkanami. C-137, C-134, jeszcze tam był CER-144, Antymon-125, Kobalt-60, który jest ciekawy, bo nie jest produktem rozszczepienia, tylko to jest Kobalt-60 zaaktywowany w stali, która tam była. Ruten-106, Ruten-103, Srebro-110M. Jest na przykład taki izotop C-134, który nie ma go, i to taki twardy nie ma go, w przypadku eksplozji bomby jądrowej, a jest przy uwolnieniu z reaktora. I na podstawie tego izotopu Szwedzi ocenili, bo pierwotna hipoteza była taka, że doszło do wybuchu bomby jądrowej gdzieś w obrębie kaliningradzkim. Jak Szwedzi zauważyli, to wykryto w Szwecji przy elektrowni jądrowej. Więc pierwsza hipoteza była taka, że doszło do wycieku w tej elektrowni. Potem się zorientowali, że substancje radioaktywne dopływają z zewnątrz, a wewnątrz budynku jest czysto. Wobec tego już wiedzieli, że to dochodzi do skażenia z zewnątrz. I pierwszą hipotezą, którą testowali, to była hipoteza, że doszło do wybuchu bomby jądrowej na terenie obwodu kaliningradzkiego, ale właśnie te proporcje izotopowe, te proporcje pozwalają powiedzieć nawet, jak długo elektrownia pracowała, czyli można też, mając jakieś informacje zupełnie skąd inną dotyczące tego, kiedy było ostatni raz wymieniane paliwo w danej elektrowni, można typować, o którą to elektrownię chodzi. Co więcej, są monitorowane ruchy całej atmosfery, więc to wszyscy żeśmy analizowali, skąd ten ruten napływa, no i to wszystko wskazało na to, że napływał z Rosji.
Wróćmy do Prypeci. Pod elektrownię, do Ludmiły Ignatienko.
O 7 przekazano mi, że jest w szpitalu. Pobiegłam, ale wokół stała już milicja. Nie wpuszczali, krzyczeli nie zbliżać się. Tylko samochody pogotowia zajeżdżały. Wszystkie żony, których mężowie w tę noc byli w elektrowni, przybiegły. Rzuciłam się szukać znajomej, lekarza w tym szpitalu. Chwyciłam ją za hałat. Wpuść mnie. Nie mogę źle z nimi wszystkimi. Trzymam ją, choć popatrzeć. Dobrze, mówi, biegnijmy. Ujrzałam go. Ociekający, cały. Opuchły. uszu prawie nie ma. Mleka, dużo mleka, mówi znajoma, niech piją nawet i po 3 litry. On nie pije mleka. Teraz będzie. O 10 rano zmarł operator Szysienok. Pierwszy. Przypuszczamy, że pod ruinami został Walera Chodemczuk. Nie wydobyto go. Zabetonowano. Wasinka, co robić? Pytam. Wyjeżdżaj stąd, wyjeżdżaj, będziesz miała dziecko. Jakże ja cię zostawię? Wyjeżdżaj, ocal dziecko, proś. Przybiega moja przyjaciółka Tania Kibienok. Jej mąż w tej samej sali. Z nią jest ojciec, samochodem. Jedziemy do najbliższej wsi za mlekiem. Kupujemy 3-litrowe bańki. 6, żeby starczyło dla wszystkich. Od mleka strasznie ich rwało. Tracili przytomność, dawano im kroplówki. Lekarz twierdził, że zatruli się gazami. Nikt nie mówił o radiacji. A miasto zapełniły wojska techniczne. Przykryli wszystkie drogi, przestały jeździć pociągi. Myli ulice białym proszkiem. Tylko wojskowi chodzili w respiratorach. Mieszkańcy nieśli chleb ze sklepów, kosze z bułkami. Ciasta leżały na półkach. Wieczorem mnie wpuścili do szpitala. Morze ludzi wokół. Stałam naprzeciw okna, podszedł i coś krzyczał rozpaczliwie tak. Ktoś w tłumie powiedział, nocą ich wywiozą do Moskwy. Żony zbiły się w kubkę. Jedziemy z nimi. Puśćcie do mężów. Żołnierze, już byli żołnierze, odsuwali nas. Wyszedł lekarz i potwierdził, że polecą do Moskwy. Mamy przynieść odzież. Ta, co w niej byli, spłonęła. Przybiegamy, a samolot już odleciał. Omamili nas, żebyśmy nie krzyczały.
Wiele osób mówiło, że nie jest możliwe, by ktokolwiek z Polaków był świadkiem tych wydarzeń, bo Rosjanie by nikogo do takiej tajemnicy i do takich sekretów nie dopuścili. Zwłaszcza wtedy. Ale świadek był. Świetnie mówił po rosyjsku, miał kontakty i cieszył się zaufaniem. Jedyny Polak, który później będzie dopuszczony także do procesu w Czarnobylu. Waldemar Siwiński. Zgodził się na rozmowę przed naszym mikrofonem.
2 samolotami, potem kolejnymi, po prostu wywieźli ich do Moskwy. I oni tam trafili gdzieś tam mniej więcej 24 do 48 godzin po wybuchu. I dlatego oni wszyscy leżeli w tej klinika numer 6. Profesor Guskowa była szefową tej kliniki. Tam a propos Gail, ten Amerykanin, który robił przeszczepy szpiku kostnego, też tam pracował. I oni wszyscy umierali w Moskwie, w tej klinice numer 6, która była jak gdyby w tym systemie tego Ministerstwa Energetyki Jądrowej, była do tego desygnowana, najlepiej wyposażona i z najlepszymi fachowcami.
Polska dalej traci bezcenny czas. Jest już noc z poniedziałku na wtorek, 3 doby po wybuchu. Doktor Kamil Dworaczek.
No i wtedy doszło do dyskusji, do rozmowy nad tym, co robić w tej sytuacji. Na bazie informacji, pierwszych obliczeń, eksperci forsowali lockdown. Dzisiaj oczywiście używamy tego określenia. Wtedy mówiło się o zamknięciu kraju. Chodziło o to, żeby dzieci nie szły do szkół, do przedszkoli, ludzie do pracy. Przynajmniej w tym pierwszym dniu 29 kwietnia, czyli we wtorek. Została powołana komisja rządowa, bo zwróćmy też uwagę na to, że nie było procedur. To był jeden z podstawowych wniosków raportu komisji rządowej, żeby takie procedury powstały, żeby znowu aparat państwowy nie był bezradny, gdy dojdzie ponownie do takich rozległych skażeń radiologicznych. Na szczęście przez ostatnie 40 lat taka sytuacja się nie powtórzyła. Choć właśnie jedną z lekcji, którą odrobiliśmy, było przygotowanie takich procedur, ale wtedy ich nie było.
Ludzie słuchają Wolnej Europy, sekcji polskiej BBC i Głosu Ameryki. Zaczynają krążyć coraz bardziej fantastyczne plotki. Narasta panika i narasta strach. Polskie radio i telewizja wreszcie dostają zgodę od władz, by mówić o katastrofie. Ale oczywiście są to oficjalne komunikaty w bardzo uspokajającym tonie. Dokładnie takie.
czernobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie doszło do awarii. Podjęto natychmiast energiczne działania ograniczające skutki i zapobiegające następstwom. Radio Moskwa informowało.
Radioaktywność na terytorii AES i w pościołki elektrostacji umniejszyła w 1,5-2 razy.
Radioaktywność na terenie elektrowni atomowej, jak również w przylegającym do niej osiedlu, zmniejszyła się o 1,5-2 razy. Prowadzi się działania zmierzające do dezaktywacji skażonych terenów znajdujących się wokół elektrowni. Kontynuuje się udzielanie pomocy poszkodowanym, wśród których 18 osób znajduje się w stanie ciężkim. Wśród poszkodowanych nie ma cudzoziemców. W Polsce powołano specjalną komisję rządową pod kierownictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy. W jej skład wchodzą wybitni specjaliści i przedstawiciele władz. Komisja wnikliwie śledzi następstwa awarii oraz podejmuje konkretne działania profilaktyczne. Posłuchajmy wypowiedzi rzecznika rządu Jerzego Urbana.
Jak poinformował PAP, nad północno-wschodnim obszarem Polski przesunął się radioaktywny obłok. Mimo niestwierdzenia zagrożeń dla zdrowia ludności, kierownictwo partii i rządu z całą powagą skupiło bezpośrednie zainteresowanie na tym zjawisku, będącym skutkiem awarii elektrowni atomowej na Ukrainie, o której informował TASS. Władze Polski pozostawały w bezpośrednim kontakcie z władzami ZSRR. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wydano decyzje powołujące gotowość natury medycznej w zakresie kontroli żywności i produkcji żywności oraz inne, które dyktuje ostrożność.
Ten pierwszy komunikat komisji rządowej był pewien spór. Ten, który przygotowała komisja rządowa, został później zniekształcony. Czy to w komitecie centralnym, czy przez Jerzego Urbana. Na kolejnym posiedzeniu komisji rządowej doszło do kłótni o ten komunikat, bo specjaliści jakby czuli się oszukani. Podstawową kwestią, która była taką najważniejszą kością niezgody, było to, że w tym komunikacie pojawiła się informacja, że poza jodem nie ma innych radioaktywnych pierwiastków, co oczywiście było kłamstwem. Tam była cała tablica Mendelejewa.
Część lekarzy mówi, że skoro jest zagrożenie od promieniowania, ludzie, a przede wszystkim dzieci, powinni pić rozcieńczony jod, tak zwany płyn Lugola. Część osób zaczyna w panice działać na własną rękę. Jan Smyk, znany reporter Polskiego Radia z Białegostoku, łapie za mikrofon i idzie nagrywać. Jest już noc. Z wtorku na środę.
Rozdają ten płyn Lugola.
Dają tu do popicia. Proszę pana, coś? Tylko jak pan ma dzieci, to proszę pana, proszę wziąć coś do picia dzieciom. Bo tak i wymiotują różne tam.
Aż to pierwsze, takie czarne, takie coś wylewa się z buzi. Teraz język piecze.
Proszę pani, kiedy pani się dowiedziała?
O, teraz dzień przyjechał. Przyszedł z podwórka z dziećmi i sąsiadka powiedziała. Nie, od razu tu przyjechał.
Koleżanka mówiła, że coś tam, jakiś wybuch był, coś tam, chmura przychodziła, już nad Białymstokiem jest.
Sztab operacyjny w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Według mnie jest to tylko efekt plotki, dlatego że myśmy żadnych komunikatów nie wydawali. Te przygotowania, które powstały, były wymuszone przez reakcję społeczeństwa. Po prostu ludzie zaczęli się gromadzić pod aptekami, przychodniami. W związku z tym, chcąc wyjść naprzeciw tej sytuacji i łagodzić niebezpieczną panikę, która powstała, otworzyliśmy przychodnie, otworzyliśmy apteki i ludzie służby zdrowia bardzo ofiarnie pracują, załatwiają te sprawy. Nasze informacje do społeczeństwa, które pod tymi zgromadzeniami podajemy, że jutro od 8 rozpoczynamy akcję scentralizowaną podawania płynów w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach, no nie docierają społeczeństwa. Po prostu ludzie czekają, chcą jak najszybciej ten lek otrzymać.
Na Podlasiu ludzie na własną rękę szukają płynu Lugola i szturmują apteki. Na południu Polski szerzy się zupełnie inna plotka, ale po płyn też ustawiają się kolejki. Borys Tynka, autor książki o sekretach Czarnobyla, dziś przewodnik po czarnobylskiej strefie. On zapamiętał to tak.
To mi jakoś tak utkwiło w głowie, że moja mama krzyczała z okna w kuchni do mnie, który szedł akurat z grupą kolegów ze szkoły. Krzyczała: Borys, biegnij szybko do domu, musimy jechać do przychodni, ponieważ komin w Chorzowie się wywrócił. Ja nie wiem, skąd wzięła się ta plotka akurat w Krakowie dotycząca tego komina, skąd moja mama takie informacje dostała, nie mam pojęcia. Pamiętam tą jazdę jeszcze do przychodni, nie pamiętam, w której byłem i pamiętam tylko kolor płynu Lugola, nie pamiętam smaku.
Dłużej czekać się już nie da. Polskie Radio i Telewizja Polska na polecenie Komisji Rządowej nadają wspólny komunikat. Jan Smyk nagrywa i chowa nagrania do radiowego archiwum. Później z tych nagrań powstanie reportaż Chmura.
Dobry wieczór Państwu. Komentarze rozpoczynamy komunikatem Komisji Rządowej do spraw oceny poziomu promieniowania jądrowego i działań profilaktycznych. Na podstawie pomiarów dokonanych dziś o godzinie 15 ustalono podwyższenie stężenia aktywnego jodu w powietrzu. Podwyższenie takie mogłoby być szkodliwe dla zdrowia, gdyby występowało w dłuższym okresie czasu. Jednak wobec jego przejściowego charakteru nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia. W ostatnich godzinach stwierdza się spadkową tendencję poziomu stężenia. Nie stwierdzono podwyższenia stężenia innych pierwiastków. Znajdujący się w powietrzu jod może być szkodliwy dla niemowląt i dzieci oraz kobiet ciężarnych. Osiadając na roślinach, również poprzez mleko może dostać się do organizmu człowieka. W związku z tym eksperci zalecają niespożywanie mleka pochodzącego od krów karmionych paszą zieloną. Służba zdrowia podjęła niezbędne działania profilaktyczne polegające na podaniu niemowlętom i dzieciom w województwach północno-wschodnich preparatu jodowego jednorazowo, którego celem jest ochrona organizmu przed wchłanianiem aktywnego jodu. Służba zdrowia dysponuje niezbędnymi środkami dla zrealizowania powyższego zalecenia. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zwraca uwagę na bezwzględną konieczność mycia wszelkich nowalijek przed spożyciem. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jak poinformował nas lekarz wojewódzki, jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych na terenie Warszawy i województwa stołecznego będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Jak zapewnia lekarz wojewódzki, w tej chwili zagrożenie w Warszawie i województwie stołecznym nie występuje i podawanie płynu Lugola dzieciom jest jedynie działaniem profilaktycznym.
Wyobraźcie sobie, że ktoś budzi was w środku nocy i każe jechać z dzieckiem, im szybciej tym lepiej, pod aptekę albo do ośrodka zdrowia. Tam pielęgniarka przygotowuje na waszych oczach płyn Lugola. Zmuszenie, zwłaszcza małych dzieci, by wypiły gorzki i bardzo ostry w smaku roztwór, było prawie niemożliwe. A wy wiecie, że wasze dziecko musi to wypić, bo inaczej może być bardzo źle.
Ale podnieś go.
Napisz. No masz wypis. Do końca. Wtorek, tak?
Z Anką będzie gorzej.
Anuciu, zaraz lizaczka daj ci, dobrze? No.
Nie.
A dać lizaczkę? No wypisz szybko. I już lizaczka. Nie wypiła, no.
Nie!
Musisz
zobaczyć.
Nie! Się nie wymówię. Teraz wody się napijesz.
Jak się przesuwa, to już dużo.
Czy jest dziennik podawany normalnie?
Już z telewizji to wie pan.
Częściowo,
z telewizji to do Warszawy coś tam tylko było. W Warszawie, tutaj to zatelefonowali do nas znajomi. Się dowiedzieliśmy, że trzeba przyjechać.
Tak koniecznie. Widzę, że poddenerwowanie jest.
Pana, co tu zrobić, jak się dziecko zrywa w nocy i... Nie wiadomo, co się dzieje. Kolega z Antonika przyjechał, obudził, to co ten może mówić? Na piechotę zasuwam, bo taryfy
nic nie może sąsiada. Tylko, że to, ja wiem, to można było przewidzieć te skutki i zaalarmować. I w końcu to mogło to inaczej się jakoś przestawić, tak? A jeszcze ile ludzi nie wie o tym?
No to właśnie chodzi, jeszcze ile śpi, spokojnie.
Śpi, normalnie sobie śpi.
Spokojnie śpi, tak? Przecież ja u siebie byłem po blokach, obleciałem, to mi nie wierzyli, co po niektórzy. Mówi, męża nie ma i nigdzie nie wychodzę.
No przecież to są rzeczy straszne. A co będzie na przykład za godzinę, jeżeli sąsiad dla sąsiada powie?
No jako starsi, no, znamy te sprawy, to jest trochę paniki na pewno. Więcej paniki niż tej całej roboty. Tak, bo można to było w inny sposób zorganizować.
Na godzinę 1:20, czyli czas obecny, tych leków nam nie brakuje.
Przewodniczący Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego.
Uruchomiliśmy wszystkie rezerwy wojewódzkie, skorzystaliśmy z pomocy służby spraw wewnętrznych, kolejowej, Państwowego Szpitala Klinicznego, z laboratoriów różnego rodzaju. Wszystkie jednostki, które w województwie posiadały leki nam potrzebne, zostały im zabrane i skierowane do produkcji tych płynów. Jak wiemy z obserwacji, z wyjazdów na teren miasta, kolejki są ogromne. Do godziny 4, o której otrzymamy lek z dostawy z Warszawy, karetka jest w drodze w tej chwili, prawdopodobnie już między Warszawą i Białymstokiem, nie ma żadnych zagrożeń co do ilości płynów, które będą potrzebne nam. Wyliczyliśmy z dużym zapasem, zabezpieczymy Łomżę i województwo suwalskie również w te leki, także w tym zakresie żadnych problemów nie ma. Natomiast oddziaływanie zachodnich radiostacji powoduje niepotrzebną panikę w społeczeństwie.
Właśnie, czy jest aż tak źle?
Według komunikatów i naszych danych pomiarowych nie jest tak źle. Nie ma powodów do najmniejszej paniki. Te leki, ta cała akcja podawania płynów ma charakter profilaktyczny, a nie leczniczy. Ale te informacje nasze niestety nie docierają do społeczeństwa.
Można osobiste pytanie, ma pan dzieci?
Mam.
Leki im też?
Nie miałem jeszcze okazji, bo nie miałem okazji wyjść z urzędu wojewódzkiego.
To dla mnie dobrze. A ile płacę? To się nic nie płaci.
No to ja też w takim razie.
Nie, absolutnie. Nie, absolutnie.
Ja pozwalam.
Dziadku! Ojciec niech przyjdzie z matką.
No. Strach powoduje, że choć płyn Lugola powinny pić tylko dzieci, w kolejce ustawiają się też dorośli. Gorzej, bo niektórzy biorą po kilka dawek. Profesor Jerzy Mietelski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
Decyzję o podjęciu płynu Lugola powiedział profesor Jaworowski, który był wtedy przewodniczącym Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. On był lekarzem, nie żyje, ale on był lekarzem, nie był fizykiem, ale był lekarzem takim zajmującym się właśnie substancjami radioaktywnymi i wpływem na organizm. Był przedstawicielem Polski do ANSCER-u, to jest taki komitet naukowy przy ONZ-cie dotyczący oddziaływania promieniowania jonizującego. I decyzja o podaniu tego płynu Lugola to była jego decyzja. Podanie tego płynu Lugola było uzasadnione, bo ono jest krytykowane, że zostało podane za późno, ale jak my żeśmy liczyli dawki, to się okazuje, że główną dawkę od jodu nie dostaliśmy w czasie właśnie tego przechodzenia chmury radioaktywnej w ciągu tam powiedzmy dwóch i pół dnia na terytorium Polski, tej zasadniczej, prawda, części chmury radioaktywnej, tylko że dostaliśmy ją właśnie w małych ilościach w ciągu maja. Okazuje się, że ta dawka od jodu 131 była większa w maju niż ta dawka w tych ostatnich dniach kwietnia. Więc płyn Lugola to chodzi o to, że on ma stabilny jod i w sytuacji, kiedy tarczyca jest nastawiona na bardzo łapczywe wychwytywanie wszelkich śladów, bo jod występuje w otoczeniu w śladach, prawda? Więc tarczyca do swojego funkcjonowania potrzebuje ten jod i ona go bardzo skutecznie wychwytuje z otoczenia, więc żeby zablokować tą tarczycę podaniem stabilnego jodu, żeby nie pobierała tego radioaktywnego celem zmniejszenia dawek. I teraz tak, podano w Polsce 18 milionów porcji tego płynu Lugola. Takie są ceny dotyczące tego, u 5% osób zaobserwowano jakieś efekty uboczne. Przy tym na ogół te efekty uboczne to były po prostu tylko zaczerwienienie skóry, jakieś tam inne dolegliwości natury, odczuwanie pobudzenia, lęku. Trzeba powiedzieć, że te 5%, to jest 900 tysięcy ludzi, to jest prawie milion ludzi. Czyli to jest z jednej strony tylko 5%, a z drugiej strony to jest aż 900 tysięcy ludzi, prawda? Więc to też jest jakiś element do rozważań, ale znaczy ja uważam, że w dalszym ciągu uważam, że podanie tego jodu było rozsądną decyzją.
Władze w Warszawie, idąc w ślad Moskwy, próbują uspokajać, że sytuacja jest pod pełną kontrolą. Zwłaszcza, że zbliża się 1 maja. Święto ludzi pracy i robotnicy powinni wyjść w radosnych pochodach na ulice. Te same ulice, które przecież mogą być skażone radioaktywnym pyłem.
Po awarii w Czernobylu. Władze radzieckie kontynuują wysiłki na rzecz likwidacji awarii w czernobylskiej elektrowni atomowej. Podejmowane są różnorodne decyzje, zaś ewakuowanej z rejonu awarii ludności zapewniana jest wszechstronna opieka. Radzieckie środki masowego przekazu szeroko relacjonują sytuację. W Kijowie i w rejonie Czarnobyla przebywał dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Hans Blix. Oto fragment jego konferencji prasowej odbytej w Moskwie. Relacjonuje nasz korespondent Erasm Fetke.
Doktor Blix poinformował, że w wyniku przeprowadzonych w Moskwie rozmów radzieccy specjaliści udadzą się do Wiednia, do siedziby Międzynarodowej Agencji, by wspólnie z innymi naukowcami przeanalizować przyczyny i skutki czernobylskiej awarii. Dalej podkreślił, że osiągnięto porozumienie co do sposobu dalszego systematycznego przekazywania ze Związku Radzieckiego do siedziby Międzynarodowej Agencji Atomowej wszelkich wiadomości o rozwoju sytuacji. Ustalono też warunki, metody prowadzenia dalszych pomiarów radioaktywności powietrza w różnych rejonach Związku Radzieckiego. Pomiary te są i będą przeprowadzane od Leningradu do wybrzeży Morza Czarnego i od Brześcia po Ural. Przekazując wyrazy ubolewania i współczucia, a także podziękowanie za umożliwienie mu pobytu na miejscu wydarzenia, dr Blix stwierdził, że przeprowadził w Moskwie konkretne rzeczowe rozmowy dotyczące w ogóle warunków bezpieczeństwa pracy radzieckich i nie tylko radzieckich siłowni atomowych, a także współpracy w dziedzinie dalszego doskonalenia tych warunków.
Dziś wiemy, że dr Blix został po prostu przez Rosjan oszukany. Pokazano mu niewiele, tylko to, co Rosjanie chcieli pokazać. Ale wiemy też, że nasze decyzje, także ta ryzykowna, z piciem płynu Lugola, to były dobre decyzje.
Dzięki temu, że został podany płyn Lugola w Polsce, to na granicy polskiej kończą się przypadki tych nowotworów, które obserwujemy w Białorusi, Ukrainie i na terenie Rosji, które ewidentnie i profil czasowy, to znaczy to, że zaczęły się pojawiać mniej więcej 4 lata po katastrofie i potem, kiedy miały maksimum, i potem, kiedy zaniknęły, łącznie to jest około 20 tysięcy przypadków nowotworów tarczycy u dzieci. Tam te problemy nowotworowe u dzieci się pojawiły. Natomiast w Polsce, w związku z tym, że podawany był ten płyn Lugola, to o ile ja dobrze wiem, bo wiem, że były próby szukania tego typu nowotworów, ale to były jednak inne nowotwory znajdywane i one, ich powiązanie z katastrofą czarnobylską nie jest uznane. Eksperci w tej kwestii twierdzą, że na granicy polskiej urywa się problem nowotworów u dzieci.
Święto pracy, pochód 1 maja nie był jedynym problemem. Pech chciał, że akurat w 1986 roku etap słynnego i najbardziej prestiżowego w krajach Europy Wschodniej kolarskiego wyścigu pokoju wyznaczono akurat w Kijowie, 100 kilometrów od Czarnobyla, gdzie ulice były dużo bardziej skażone niż w Warszawie, Białymstoku czy w Krakowie. W normalnym kraju wyścig by po prostu odwołano, ale w tym przypadku oczywiście to nie wchodziło w rachubę.
Polscy kolarze zaczęli się zastanawiać, znaczy nawet nie zaczęli się zastanawiać, oni po prostu nie chcieli lecieć do Kijowa, bo obawiali się o swoje zdrowie. No i zaczął się taki festiwal próśb i gróźb. Czyli z jednej strony przyjeżdżali przedstawiciele najwyższych polskich władz i oni przekonywali kolarzy, żeby jednak pojechali w tym wyścigu. Groźby, telefony, takie też stwierdzenia, że to będzie koniec kariery, że jak nie pojadą, to Polska wystawi zawodników na przykład z klubów wojskowych, którzy po prostu dostaną rozkaz i będą musieli pojechać. Po tych takich naciskach z wielu stron kolarze zgodzili się uczestniczyć w tym prologu pod warunkiem, że będą mieli własną żywność, własną wodę, lekarza, dozymetry, które pozwolą im także na taką niezależną ocenę poziomu promieniowania. Natomiast no, na pewno nie pojechali na 100%, bo nawet jest taka relacja, że Zenon Jaskuła, który przyjechał tam, chyba tam na 10. miejscu, powiedział, że on nie pojechał szybciej, bo nie chciał wdychać tego radioaktywnego powietrza. Ale co ciekawe, jak pisałem książkę właśnie o katastrofie, doszukałem się też relacji niemieckich kolarzy, wschodnio-niemieckich kolarzy, Olafa Ludwika i Uwe Amplera, czyli takie ówczesne gwiazdy kolarstwa. I oni też nie chcieli jechać. Oni też nie chcieli jechać, też obawiali się o swoje zdrowie, też były na nich naciski. No ale Olaf Ludwik mówił właśnie, który zresztą wygrał potem ten wyścig pokoju, mówił, że on jak już musiał pojechać, to stwierdził, że da z siebie wszystko właśnie po to, żeby ten wyścig wygrać. No a i zarówno władze NRD, jak i władze PRL, no nie mogły pozwolić sobie względem swojego wielkiego brata, no to żeby nie wysłać kolarzy, no bo jaki byłby to sygnał dla świata, że w Kijowie rzeczywiście sytuacja jest bardzo groźna, gdy nawet ekipy NRD czy PRL się z tego wyścigu wycofują.
Teraz mistrz i legenda polskiego kolarstwa, Ryszard Szurkowski.
Byliśmy we Wrocławiu na zgrupowaniu, na ostatnich startach przed wyścigiem pokoju. W bardzo porannych godzinach zauważyliśmy, że kolarze amerykańscy, bo oni byli razem z nami już od włoskich startów, zaczęli pakować rzeczy tak, jakby już chcieli jechać, nam się wydawało, na wyścig pokoju o kilka dni za wcześnie. Dostali wiadomość, bo wybuchła elektrownia atomowa na Ukrainie i oni dostali z Niemiec polecenie, żeby natychmiast wracać samochodami do Niemiec, a stamtąd dostaną dalsze dyspozycje.
Najlepszy zawodnik w historii polskiego kolarstwa był wtedy trenerem polskiej kadry narodowej. Do startu w wyścigu pokoju, który rozpoczynał się wtedy w Kijowie, pozostało kilka dni.
Były to nerwowe dni. No a potem już rozmowy, jechać, nie jechać. Wszyscy byliśmy przeciwni. Nikt z nas nie podjął decyzji, że jedziemy. Całonocne rozmowy niemalże. Pojawili się przedstawiciele władz państwowych, sportowych z przewodniczącym Urzędu Kultury Fizycznej, wicepremierem, z profesorami od skażeń chemicznych, udowadniając, że w Warszawie prawie nie ma śladu, a tam też pojadą i będą sprawdzali, jeżeli byłoby zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, to wtedy nie wystartujemy. Nasza decyzja była nadal nie. Po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że zawodnicy będący w kadrze to zawodnicy podlegający służbie wojskowej. A w związku z tym zawodnicy, którzy byli w kadrze, byli przygotowani do wyścigu, na rozkaz jechaliby tak czy inaczej jako poborowi powołani do odbycia tychże ćwiczeń, tak to nazwijmy. Stoimy pod ścianą, to z lekarzem, z masażystami, ja jako trener zdecydowaliśmy, że wyjścia nie ma, mimo że nie musimy, to pojedziemy, bo chyba musimy.
Pojechaliście do Kijowa i jaki to był wyścig?
Wymyte ulice, wymyte chodniki. Ludzie byli, ale wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, że to byli ludzie dorośli. Nie widziałem dzieci na wyścigu. My ograniczyliśmy się tylko do wyjazdu na start i do natychmiastowego powrotu do hotelu. Resztę przebywaliśmy w hotelu. Atmosferę czuło się takiej niezręczności, że jest coś wielkiego, robione na zasadzie z przymusu. Nasi zawodnicy w tym czarnobylskim wyścigu, bo tak go nazywamy, nie byli już skoncentrowani, mimo że przygotowania ich były prawidłowe. No wyścig minął czas. Dopóki co wszystkich widuję zdrowych, sam się też dobrze czuję, także poza kacem moralnym, że tak się stało, nikomu nic więcej pewnie się nie przydarzyło.
Tymczasem w Rosji wreszcie zdano sobie sprawę ze skali i z niebezpieczeństwa spowodowanego przez katastrofę w elektrowni. Z jednej strony wszystko objęto tajemnicą, utajniając co tylko się da. Z drugiej strony w rejon katastrofy ściągano tysiące ludzi do pracy, zwykle nie mówiąc im nic o zagrożeniach, na jakie się narażają. Równocześnie, ponieważ narastało skażenie, zdecydowano o ewakuacji ludzi w promieniu 30 km od elektrowni. I tu, ku zaskoczeniu, mieszkańcy bloków Prypeci grzecznie wsiadali do autobusów. Nawet domowe zwierzęta, psy i koty ludzie zostawiali bez większych obaw. Dlaczego? Bo wszyscy myśleli, że to tylko na chwilę i że zaraz wrócą do domów.
Zaczęli przyjeżdżać milicjanci, każdy z nich miał spis lokatorów, każdy był odpowiedzialny za jedną klatkę schodową. Zaczęło się pukanie od drzwi do drzwi i ludzie bardzo grzecznie, zdyscyplinowanie do tych autobusów schodzili. Autobusów przyjechała potężna liczba, 1200 autobusów, to naprawdę jest ogromna liczba. Autobusy zostały ściągnięte z obwodu kijowskiego i ludzie naprawdę bardzo zdyscyplinowanie do tych autobusów wsiadali. Głęboko wierzyli, że jeżeli państwo radzieckie było w stanie zapewnić im takie dosyć dostatnie życie jak na tamte warunki, prawda? Bo mieli zapewnioną pracę, mieli dom, mieli możliwość zrobienia sobie w świetnie zaopatrzonych sklepach zakupy, ich dzieci miały wszystko, co tylko dziecko może sobie wymarzyć, więc myślę, że zdając sobie sprawę, że władza im takie życie zapewniła, pewnie też gdzieś tam podświadomie sobie myśleli, że władza mnie nie okłamie, nie oszuka. Jeżeli słyszę, że ewakuacja ma być czasowa, to ja pewnie za kilka dni z powrotem tutaj wrócę. Średnia wieku 26 lat, to też coś mówi, prawda? 26 lat średnia wieku. W chwili awarii mieszkało w Prypeci około 50 tysięcy osób. Planowo w Prypeci powinno mieszkać 80 tysięcy osób, ponieważ były takie zamierzenia. Zresztą w momencie wybuchu reaktora cały czas trwa budowa 5 i 6 kolejnych reaktorów. Docelowo miało w elektrowni czarnobylskiej być 12 reaktorów. To miała być jedna z największych, o ile nie największa elektrownia na świecie. Automatycznie z budową nowego reaktora budowano nowy rejon w Prypeci, gdzie ci ludzie w tych blokach mieszkalnych mogli sobie zamieszkać. Był kinoteatr, były kawiarnie. No, było miasto naprawdę do życia. I jestem po prostu szczęśliwy, mieszkam, żyję. I tym bardziej to jest ogromna tragedia dla tych ludzi, którzy musieli praktycznie z dnia na dzień po prostu to wszystko zostawić z nadzieją, że być może wrócą, ale te nadzieje bardzo szybko okazały się płonne.
Borys Tynka rozmawiał później z wysiedlonymi i zna ich opowieści, ale Waldemar Siwiński, jedyny człowiek z Polski, jak już wiemy, tam wtedy po prostu był.
Jak ja tam jeździłem w kwietniu, to nikt nie wiedział co, gdzie, kiedy, jak, bo to absolutnie była pełna tajemnica. I ta tajemnica była taka, że jak ja się pytałem w Moskwie na przykład, a kto tam zginął, prawda, w tym, bo tam było 302 najpierw podawano w tym pierwszym okresie, to była tajemnica państwowa. Ja, żebym się dowiedział, kto rzeczywiście umarł, pojechałem za Moskwę na Mityńskoje Kładbiszcze, to jest taki cmentarz 40 kilometrów jak gdyby od centrum Moskwy, gdzie oni leżeli, i chodziłem i spisywałem z tabliczek nagrobnych, jak się nazywał i kiedy umarł, bo to było mi potrzebne. Taki poziom był tajemnicy. ta wersja, którą puszczono w świat, znaczy i jesienią, rosyjska komisja na czele z Legasowem w Wiedniu była na takim posiedzeniu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i oni tam mieli taki wobec całego świata taki raport, gdzie przede wszystkim udowadniano tak jak gdyby punkt po punkcie, gdzie były popełnione błędy. No i tak jak gdyby uznano w Wiedniu, prawda, bo nie było innych informacji, były tylko od nich tam. Więc jakby w pierwszej wersji, żeby ukryć stan tak naprawdę tego rosyjskiego przemysłu energetyki atomowej, przede wszystkim ukarano tych, którzy jak gdyby doprowadzili i nie podjęli należnych środków, żeby właściwie likwidować te skutki, prawda, bo tam wiele decyzji można było podjąć wcześniej, czy o ewakuacji, czy o czymś innym, jak gdyby potem oni wysyłali meldunki do Moskwy na przykład, ich ciągle pytano, a jaka jest poziom promieniowania, prawda, w elektrowni, bo to jest kluczowe. Więc oni podawali 3,6 rentgena. Tam było 1000 rentgenów, ale na czym polegał problem, że to było takie kłamanie prawdą, to znaczy oni wiedzieli, że jest więcej, bo już kolejni strażacy i ci operatorzy byli wywożeni po prostu do szpitala w Prypiaci, słaniali się, wymiotowali, ta choroba popromienna, ta taka w dużych dawkach, taka typu uderzeniowego działała, ale oni mieli tylko dozymetry o zakresie do 3,6 rentgena. Jak oni mówią, zaszkaliwało.
Zaskaliwało, czyli dochodziło do końca skali. I dalej już oficjalnie nic nie mierzyliśmy. Rosjanie zresztą twierdzili, że w Czarnobylu zginęły, uwaga, tylko dwie osoby. Nie wierzycie? Posłuchajcie.
Przed kwadransem zarejestrowaliśmy radziecki dziennik telewizyjny Wriemia. Oto fragment.
Niektóre agencje na Zachodzie rozpowszechniają pogłoskę, jakoby w czasie awarii w elektrowni atomowej zginęły tysiące ludzi. Jak już informowano, w rzeczywistości zginęły dwie osoby. Hospitalizowano ogółem 197, 49 z nich opuściło szpital po obserwacji. Praca przedsiębiorstw, kołchozów, sowchozów i instytucji przebiega normalnie.
By uspokoić opinię publiczną świata, władze w Moskwie zdecydowały się na pokazowy proces. Pozornie wszystko miało być jawne, ale tylko pozornie.
Ten proces odbył się właśnie po to, aby ci rzekomo winni zostali oficjalnie ukarani. Kogoś trzeba było ukarać, czyli 6 osób pracowników elektrowni, m.in. Bruchanow, dyrektor elektrowni, oczywiście Diatłow, który był naczelnikiem tej zmiany z nocy z 25 na 26, tam był jeszcze główny inżynier Fomin i 3 kolejne osoby. No jedyny Diatłow się w zasadzie jakoś tam bronił, on do samego końca twierdził, że jego ludzie są niewinni i te procedury nie zostały naruszone dlatego, że oni zrobili to celowo, pracownicy, tylko dlatego, że po prostu były jakie były, prawda? Łaskawie władza zwolniła z zarzutów osoby, które zmarły. Akimow, jego rodzina otrzymała zawiadomienie, że nie będzie on uczestniczył w procesie. No jak miał uczestniczyć, jak już dawno nie żył. Taki był czas, to dopiero był rok po awarii. No kogoś trzeba było ukarać, a nie wolno było przyznać się do tego, że to zawinili między innymi też konstruktorzy, bo oczywiście nikt nie próbował zrzucać nawet później winy na konstruktorów. Tak to było. No, Diatłow, jedyny człowiek, który faktycznie się bronił, zadawał prokuratorowi pytania, ale był to proces typowo pokazowy. Odbył się nawet przecież w Czarnobylu, bo według zasad jurysdykcji prawa radzieckiego musiał odbyć się proces w miejscu, w którym zostało popełnione przestępstwo.
Dalszych procesów, mimo szumnych zapowiedzi, już oczywiście nie było. Czarnobyl przeraził nie tylko Polaków. Do tej pory i na szczęście już nigdy później nie wydarzyła się żadna inna katastrofa na tak niewyobrażalną skalę.
Katastrofa czarnobylska na całym świecie wywołała taki kryzys zaufania do energetyki jądrowej, zresztą trudno się dziwić. Pokazała, do czego może doprowadzić takie nieodpowiedzialne obchodzenie się z energią jądrową. W wielu krajach w ogóle zrezygnowano z energetyki jądrowej. We Włoszech, w Austrii. Kraje sowieckie, które miały elektrownie lub też je budowały, dalej trzymały się swoich programów atomowych, w tym Polska, gdzie od 1982 roku budowano elektrownię jądrową Żarnowiec. To była technologia ze wschodu, ze Związku Sowieckiego, której nie ufano, bo pojawiło się takie hasło Żarnobyl, czyli zlepek Żarnowca i Czarnobyla. I takim epicentrum tych protestów było na pewno Trójmiasto, był na pewno Gdańsk i takim znowu najważniejszym aktorem był ruch Wolność i Pokój. Przez jakby tą drugą połowę lat 80. te szczególnie nasilone w 89 roku te protesty się odbywają. No i na pewno ten spadek zaufania do energetyki jądrowej, na pewno te protesty społeczne przyczyniły się do tego, że ostatecznie zaniechano kontynuacji budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec.
Ile tak naprawdę było ofiar? Kilkadziesiąt? Kilkaset? Tysiące? Czy może setki tysięcy? dlaczego do dziś podawane są tak sprzeczne ze sobą dane. Co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy w elektrowni? Dlaczego pozornie rutynowy eksperyment zakończył się katastrofą na niewyobrażalną skalę? Czemu w sterowni Czarnobyla, w elektrowni, nawet po wybuchu nie wiedziano, że reaktora już po prostu nie ma i na przykład pompowano wodę do nieistniejących rur i do nieistniejących zbiorników? Czy dziś słynny sarkofag jest szczelny? I dlaczego ciągle Ukraina domaga się dodatkowych pieniędzy? I czemu słynny serial HBO nie mówi całej prawdy, a część faktów po prostu pozmieniał? Wiecie, które? Czarnobyl. Prawdziwa historia. Zapraszam na odcinek drugi. A w tym odcinku wykorzystałem nagrania archiwalne Polskiego Radia, w tym fragmenty reportażu Jana Smyka-Chmura oraz fragmenty słuchowiska Pewien Człowieczy Los według książki Swietłany Aleksiejewicz. Czytała Elżbieta Karkoszka. Roman Czejarek. Do usłyszenia. Podcast Polskiego Radia.